Rozdział 29. Na szarpanie liry wiem, że mówiłem, że pomogę ci w każdy możliwy sposób, ale nie o to mi dokładnie chodziło, choć nie narzekam. Siedziałem nieruchomo na Celestii, mój umysł próbował przetworzyć to, co się działo. W zasadzie siedziałem okrakiem na Celestii w jej łóżku, przytulnie wciśnięty między jej tylne nogi. To, jak na mnie patrzyła tymi sypialnianymi oczami, wcale nie pomagało w sytuacji. Ja. Co? Wciąż tylko na nią gapiłem się, lekko otwierając i zamykając usta. Czułem, jak moja twarz zaczyna się rozgrzewać, a policzki rumienią. W końcu ufało mi znów uruchomić mózg. To nie wygląda tak, jak myślisz. Słusznie próbowałem z niej zejść, ale zatrzymała mnie kopyto przyciśnięte do mojej klatki piersiowej. Oczywiście, że nie, powiedziała cicho Celestia, patrząc na mnie z uwodzicielskim spojrzeniem. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy. To mówiąc, ruszyła do przodu i powoli przeciągnęła językiem po moim policzku w zmysłowy sposób. Drzwi do pokoju Celestii otworzyły się z hukiem, a ja wypadłem na zewnątrz, zaskakując dwóch stojących na straży wartowników. Obaj poruszyli się, ich rogi rozbłysły, a włócznie uniosły się, wycelowane we mnie. Zamarłem w miejscu, powoli podnosząc ręce w geście poddania. Między wartownikami a księżniczką w tej chwili wolałbym wartowników, ale decyzja niestety nie należała do mnie. Odstąpcie, rozkazała Celestia, wychodząc za mną z pokoju. Gwałtownie wciągnąłem powietrze, gdy się zbliżała, napinając całe ciało. Spojrzała na mnie, drapieżny uśmiech wciąż gościł na jej twarzy. Ten należy do mnie. Okrzy wartowników rozszerzyły się, a ich usta opadły, gdy ich księżniczka rzuciła się na mnie z wyciągniętymi kopytami. Odwróciłem się i pognałem korytarzem, brzęk mojej zbroi rozchodząc się echem jak grzmot. Śmiejąc się, księżniczka pognała za mną, pozostawiając dwóch oniemiałych wartowników. To się nie może dziać, pomyślałem, pędząc korytarzem. Co się do cholery z nią stało? Możesz uciekać, mój mały człowieczku, zaśpiewała Celestia, gdy mijałem kolejne korytarze. Ale na końcu będziesz tylko zmęczony, a to nie jest dobre dla moich planów. O, nie, kurwa. Skręciłem za róg i ujrzałem schody prowadzące na niższe piętro. Pokonując je po 3 stopnie na raz, prawie się potknąłem w połowie, ale udało mi się utrzymać równowagę. Przez chwilę spojrzałem za siebie i jęknąłem, widząc, jak Celestia przeskakuje całe schody jednym susem, jej skrzydła niosą ją na dół. Zobaczyła, że na nią patrzę i mrugnęła wesoło chichocząc, kontynuując pogoń. Skupiłem wzrok z powrotem przed siebie w samą porę, by uderzyć w mały filar z wazonem na szczycie. Gdy się zatoczyłem, wazon spadł na podłogę, ale został złapany tuż przed rozbiciem przez złotą poświatę. Błysku światła filar i wazon wróciły na swoje miejsce. Nie wiem, co chciałeś osiągnąć, niszcząc moje rzeczy, zaśpiewała Celestia. Po prostu pokazałem jej środkowy palec przez ramię. Dalej korytarzem, moje buty uderzając o marmur z każdym krokiem. Chyba nie zrozumiała gestu, ale i tak ją to rozśmieszyło. Ogromny kostium ograniczał moje ruchy, ale wciąż biegłem dość szybko obok drzwi i okien rozsianych wzdłuż korytarza, oświetlanych przez księżyc tam, gdzie nie sięgały pochodnie. Z hałasem, jaki robiłem podczas biegu, byłem pewien, że połowa zamku już się obudziła. Byłem już prawie na końcu korytarza, gdy coś dużego i futrzastego rzuciło się na mnie od tyłu. Mam cię! Upadłem na ziemię z łomotem, moja zbroja drapiąc marmurową podłogę, gdy się ślizgałem. Mój impet jednak poniósł mnie za daleko i jęknąłem z bólu, uderzając głową w ścianę. Leżąc tam, oszołomiony, z pulsującym bólem głowy, usłyszałem czyjś oddech nad sobą. Tak mi przykro. Nie chciałam posunąć się tak daleko. Potrząsnąłem głową, próbując się podnieść, ale zatrzymał mnie ciężar czegoś na plecach. Nie, nie ruszaj się. Psiko pytow ostrożnie wsunęło się pod mnie i nieśmiało mnie przewróciło. Mrugnąłem, patrząc w górę na magentynowe oczy księżniczki. Spojrzała na mnie z troską na twarzy. Wszystko w porządku. Ach, ciociu. Rozległ się głos z końca korytarza, powodując, że oboje zastygliśmy. Krew we mnie ścięła się lodem, dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie, pogarszając już i tak pulsujący ból głowy. Ten głos nade mną całe ciało Celestii zesztywniało, jej oczy się rozszerzyły. Odwróciłem głowę, spoglądając w dół korytarza na zbliżającego się kucyka. Ciotko, szukałem cię, przeciągnął blublad, zbliżając się. Zatrzymał się na chwilę, widząc Celestię przykucniętą nad czymś, ale jego oczy rozbłysły, gdy zobaczył, co jest pod nią przygwożdżone mnie. Uśmiech, który rozlał się po jego twarzy, prześladował w koszmarach aż do końca życia. Ach, co my tu mamy? Czy naprawdę wiesz, jak sprawić, by ogier poczuł się pożądany, powiedział, oblizując wargi. Pamiętam tego człowieka. Sprowadziłaś go tu specjalnie dla mnie? Chociaż wygląda na trochę poturbowanego. Moje serce przyspieszyło, bijąc głośno w klatce piersiowej. Spróbowałem się ruszyć, uciec od tego drania, ale para dużych białych skrzydeł opadła wokół mnie. Mówiłam ci już, Blue Blood, powiedziała Celestia, jej głos zimny. Ten człowiek nie jest dla ciebie. On należy do Twilight Sparkle. Zawahała się przy słowie należy, prawdopodobnie próbując mnie nie urazić, ale w tej chwili nie obchodziło mnie to. Byłem zadowolony z czegokolwiek, co oddaliło mnie od Blue Blada. Więc dlaczego? Nie, warknęła Celestia, jej skrzydła zaciskając się wokół mnie. Dla ciebie. Uśmiech Blue Blada zniknął, zastąpiony twardym spojrzeniem. Odwrócił się z oburzeniem, kierując się z powrotem korytarzem. Gdy dotarł do końca i skręcił za róg, spojrzał jeszcze raz, jego wzrok zatrzymując się na mnie na krótką chwilę, zanim zniknął z pola widzenia. Biała osłona z piór wokół mnie zniknęła, gdy Celestia podniosła się na kopyta. Jej róg zabłysnął, gdy użyła magii, by postawić mnie na nogi. Gdy szybko wstałem, krew uderzyła mi do głowy, pogarszając ból. Jęknąłem, chwytając się za pulsującą głowę. Proszę, powiedziała cicho Celestia, pochylając się. Dotknęła końcem rogu mojego czoła, zamykając oczy. Zaczął świecić. Westchnąłem, gdy chłodne, mrowiące uczucie przeszło przez moją głowę, tłumiąc ból i lecząc ból głowy. Znów się spiełem, gdy otworzyła oczy, gotowy do ucieczki, gdyby spróbowała się na mnie rzucić. Tego po prostu spojrzała na mnie przepraszająco. Bardzo cię przepraszam, powiedziała, opuszczając głowę. Nie tylko za Blue Blada, ale też za moje wcześniejsze zachowanie. Zdaję sobie sprawę, że żart był w złym guście, ale widząc wyraz twojej twarzy, nie mogłam się powstrzymać, by trochę się z tobą pobawić. Mrugnęła, po czym jej policzki zaróżowiły się, gdy zdała sobie sprawę, co właśnie powiedziała. To znaczy, nie mogłam się powstrzymać, żeby cię trochę podrażnić. Rumieniec na jej policzkach stał się jeszcze ciemniejszy. Cy, czekaj, chodzi mi o. Nie mogłaś się powstrzymać, żeby mnie nie zrobić w konia? Celestia skinęła głową, obdarzając mnie wdzięcznym, choć nieco zawstydzonym uśmiechem. Właśnie o to chodzi, powiedziała, unikając mojego wzroku. W końcu to noc koszmarów, a niecodziennie zdarza się, żeby człowiek wpadł ci na kolana, zwłaszcza tak inteligentny jak ty. W korytarzu zapadła niezręczna cisza. Celestia przystępowała z kopyta na kopyto, szukając czegoś do powiedzenia. Ja tylko na nią patrzyłem, czekając. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, jak skończyłeś w moim łóżku? Zapytała w końcu Celestia. Roześmiałem się, co sprawiło, że spojrzała na mnie ciekawie. Z uśmiechem na twarzy opowiedziałem jej o straszeniu grupy opowieściami i o zbyt entuzjastycznej reakcji Luny na ostatnią z nich. Pod koniec opowieści na twarzy Celestii również pojawił się uśmiech. Chciałabym być tam, żeby zobaczyć jej minę, powiedziała z lekkim śmiechem. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak przechytrzył Lunę. Szybko spojrzała na moje ciało, przyglądając się zbroi, po czym znów spojrzała mi w twarz. Może wrócimy do biblioteki, zanim wszyscy zaczną wpadać w panikę. Dobrze? Skinąłem głową, po czym oczy mi się rozszerzyły, gdy coś sobie uświadomiłem. Czekaj, nie zamierzasz mnie odesłać. Róg Celestii zabłysnął, gdy pochyliła się do przodu, dotykając jego końcówką mojej klatki piersiowej. Dostrzegłem uśmieszek na jej twarzy, zanim oślepiający błysk zielonego światła i niewidzialna siła chwyciły mnie, ciągnąc do tyłu. Natychmiast ogarnęło mnie intensywne uczucie ciągnięcia i pchania ze wszystkich stron. Próbowałem oddychać, ale nie mogłem rozszerzyć płuc. Czułem się, jakbym był przepychany przez niezwykle ciasną rurę. Następnie cały ucisk zelżał, nastąpił drugi błysk zielonego światła i głośne beknięcie. Spadłem w powietrzu, lądując jak złomotem. Wpatrywałem się w sufit biblioteki, powoli mrugając, podczas gdy pokój wirował wokół mnie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiła, burknąłem, przełykając ślinę, by odetkać uszy. Nagle mój wzrok zasłoniła masa różowych włosów, gdy żółta twarz spojrzała na mnie z zaniepokojeniem. Ojej, cicho powiedziała Fluttershy. Wszystko w porządku, słabo skinąłem głową, światło wciąż lekko wirowało. Z niewielką pomocą cicho mówiącej Pegaski podniosłem się do pozycji siedzącej. Stary, żyjesz, zawołał Spike, wskakując na grzbiet Fluttershy, żeby lepiej mi się przyjrzeć. Po tym, jak Luna cię poraziła, myśleliśmy najgorsze. Zostałem teleportowany do Celestii. Zacząłem, ale urwałem, gdy dobrze przyjrzałem się temu, co działo się w pokoju. Rainbow i Applejack próbowali powstrzymać Twilight, która za wszelką cenę chciała się dostać do Luny z gniewnym warczeniem na twarzy. Czerwone iskry strzelały z jej rogu, gdy usiłowała wyrwać się z uścisku przyjaciół. Luna była w podobnej sytuacji. Rarity i Pinky trzymały księżniczkę nocy, która próbowała się zbliżyć do Twilight. W środku tego chaosu łowczynie znaczków siedziały na kanapie, chrupiąc cukierki i z radością obserwując scenę przed sobą. Ich głowy obracały się w lewo i prawo, gdy obserwowały, jak dwie księżniczki krzyczą na siebie. To, że straszyłeś się jak mała żrebicka, nie daje ci prawa, żeby wysłać mojego złowieka w nicość. Wrzeszczała Twilight na Lunę, rozkładając skrzydła, gdy przepychała się przez Rainbow i Applejack. Uspokój się, tfi, warknęła Applejack kopytami, wbijając się w podłogę. Nie było to nażgą intencką, krzyczała Luna, próbując przejść przez Pinkie, żeby dostać się do Twilight. Tylko siła ziemnej kucyki powstrzymywała ją. I co masz na myśli, mówiąc twój złowiek? Nie wiedzieliśmy, że go posiadasz. Przyjaciele nie powinni się kłócić, zawołała Pinkie Piej, usiłując utrzymać przednie nogi Luny. Celestia go mi bzysłała. Odparowała Twilight, próbując prześlizgnąć się pod nogą Rainbow. Zasumieska u mnie, a ty po prostu go zabiłaś. Nie zabiliśmy go, a ostatnio, gdy sprawdzaliśmy, był inteligentną istotą. Nie masz prawa go zabierać. Nie mów mi, jak mam opiekować siłny moim złowiekiem. Wrzasnęła Twilight. Jej głos zbliżał się do królewskiego głosu z Canterlotu. Gdy obie kontynuowały kłótnię, Fluttershy i Spike spojrzeli na mnie z napięciem na twarzach. Prawdopodobnie martwili się, jak zareaguje na tę rozmowę. Właściwie to wcale mnie to nie obchodziło. Twilight nazywała mnie swoim człowiekiem tak długo, jak pamiętałem, a ja z kolei czasem mówiłem o niej jako o mojej właścicielce. Osobiście traktowałem to jak przydomek. Wiedziałem, że Twilight nie uważa mnie za zwierzątko, więc nie przeszkadzało mi, gdy używała terminu mój człowiek. Podnosząc się z podłogi, przeszladowałem do kanapy. Łowczynie spojrzały na mnie, gdy się zbliżałem, ich twarze rozjaśniły się na mój widok. Przesunęły się, robiąc mi miejsce, gdy usiadłem obok nich. Sweetie Belle podała mi worek z cukierkami, z małym uśmiechem ofiarując mi trochę swoich słodyczy. Skinąłem głową na podziękowanie, uśmiechając się, gdy wyciągałem batonik czekoladowy. Obierając folię z czekolady, zajadałem się cukierkiem, obserwując, jak moja właścicielka wciąż próbuje dosięgnąć Luny, podczas gdy łowczynie przytulały się do mnie, kontynuując podjadanie swoich nocnych smakołyków. Czasem odrobina chaosu może być dobra, pomyślałem, patrząc, jak dwie klacze, zupełnie nieświadome mojego powrotu, wciąż się kłócą.
To już wszystko, zapytała Twilight, podnosząc stos papierów w swojej magii. Przekartkowała je szybko, skanując wzrokiem treść, która migała przed jej oczami. Uśmiech na jej twarzy niemal rozdzielił jej głowę na pół.
Wszystko, co pamiętam, pokazałem, rzucając zużyty kawałek węgla na stół. Moja pamięć jest trochę zamglona, ale większość powinna być tam. Twilight zaskrzeszczała z radości, przyciskając stos papierów do kopyt. To było nowonarodzone dziecko. Jej oczy błyszczały, gdy na mnie patrzyła, radość i szczęście niemal z niej tryskały. Nie mogę w to uwierzyć, powiedziała, ledwie łapiąc oddech. Faktyczne, uporządkowane zapisy muzyki harmonii z innego świata. Po prostu oparłem się na krześle, śmiejąc się z jej podekscytowania. Rozciągnąłem się, jęcząc z zadowolenia, gdy mój kręgosłup kilka razy trzasnął. Musiała zrobić kilka kopii i wysłać jedną do księżniczki Celestii. Jestem pewna, że chciałaby przeczytać ten musical Upiór w operze, powiedziała, spoglądając na pierwszą stronę w poszukiwaniu tytułu. Myślę, że Luna też chciałaby kopię, szczególnie tej części z muzyką nocy. Szukasz sposobu, żeby naprawić tę małą kłótnię, którą miałyście? Zapytałem z uśmieszkiem na twarzy. Twilight po prostu mnie zignorowała. Jestem pewna, że doceniłaby, gdyby ktoś faktycznie tak myślał o jej nocy, nie otrzymuje wystarczającego uznania za całą swoją ciężką pracę. Większość kucyków po prostu bierze to wszystko za pewnik. Wciąż nie mogę uwierzyć, że nie mamy tu czegoś takiego. To naprawdę niesamowite dzieło sztuki. Mówiłeś, że jest więcej takich, prawda? Jej oczy wpatrywały się we mnie z drapieżnym spojrzeniem, głód był ewidentny. Uniosłem ręce, odchylając się na krześle. Tak, ale się uspokój. Ciesz się, że w ogóle zdołałem to spisać.
Tak, tak, masz rację, powiedziała Twilight, zamykając oczy i biorąc kilka głębokich oddechów. Pokręciłem głową, cicho się śmiejąc.
Spędziłem ostatnie kilka dni po nocy koszmarów i mojej spontanicznej wyprawie do Canterlotu, próbując jak najlepiej odtworzyć na podstawie pamięci niektóre musikale z mojego świata. Zdecydowałem się rozpocząć od upiora w operze, ponieważ był to jeden z moich ulubionych i prawdopodobnie ten, który znałem najlepiej. Była to mozolna praca. Usiłowałem przypomnieć sobie każdą piosenkę i wątek fabularny sztuki, a także upewnić się, że jest napisana w formie muzykalu. Nawet nie przejmowałem się dostosowaniem wszystkiego do kucykowej formy, postanawiając zająć się tym później. Na razie w scenariuszu było napisane ktoś, a nie jakiś kucyk. Jeśli ktoś miał z tym problem, mógł to sam poprawić. Kiedy po raz pierwszy usiadłem, aby spisać sztukę, powiedziałem Twilight, że nie jestem w stanie zapisać samej muzyki na inicjatywę. Mogłem podać jej tylko teksty, nic więcej. Oświadczyła, że to wystarczy i że nie potrzebuje muzyki, aby docenić historię. Najwyraźniej magia harmonii płynąca przez krainę miała inne plany. Postanowiła wypróbować kilka pierwszych wersów piosenki Think of Me po prostu z ciekawości i chęci sprawdzenia. Gdy zaśpiewała pierwsze słowa, znikąd zaczęła rozbrzmiewać muzyka. Co dziwniejsze, była to dokładna muzyka z przedstawienia. Siedziałem tam z opadniętą szczęką, gdy Twilight perfekcyjnie zaśpiewała piosenkę z pełnym akompaniamentem i timingiem. Już miałem uznać to za bzdurę, ale magia robi swoje, a ja nie zamierzałem się nad tym zastanawiać. Poza tym przynajmniej nie muszę już martwić się o nuty. I nie narzekałem, mógłbym słuchać, jak Twilight śpiewa godzinami. Ma tak piękny głos. Muszę zrobić kopię. Coś się z tym stanie. Zaświergotała Twilight, szybko wybiegając z kuchni w kierunku biurka. Z mojego miejsca przy stole obserwowałem jej pracę. Rozłożyła stos pustego pergaminu obok oryginału. Jej róg zabłysnął i nagle tekst pojawił się na pustych stronach, jakby ktoś właśnie je napisał. Gdy pracowała, nuciła pod nosem. To było w zasadzie zaklęcie kopiuj-wklej, bez względu na to, co Twilight mówiła o zaklęciu replikatora fotokopii. Byłem prawie pewien, że wymyśliła tę nazwę, by zamaskować, czym to naprawdę było. Ctrl plus C, Ctrl plus Fi. Mi to jednak pasowało. Nie musiałem przepisywać całej tej cholerności od nowa. Gdy obserwowałem, jak Twilight kopiuje stronę za stroną, na mojej twarzy pojawił się lekki uśmiech. Nuconej melodii towarzyszyło rytmiczne kołysanie jej biodrami w przód i tył. Z cichym śmiechem odsunąłem krzesło i wstałem. Po drodze z kuchni złapałem jabłko i z przyjemnością wgryzłem się w nie, rozkoszując się wyśmienitym smakiem. Podszedłem za Twilight i spojrzałem przez jej ramię, gdy kończyła ostatnie strony. Gotowe, powiedziała. Wstążką nowy stos. Wyślę to do księżniczki Celestii razem z moim najnowszym raportem o przyjaźni. Puk, puk, puk mrugając, wyprostowałem się i spojrzałem na drzwi z jabłkiem wciąż w ustach. Wychyliła się za mnie, wpatrując w drzwi z zakłopotanym wyrazem twarzy. Czy któryś z naszych przyjaciół mówił, że dziś nas odwiedzi? Zapytała, nie odrywając wzroku od drzwi. Spojrzałem na kalendarz. Nie, odparłem, po czym wyjąłem jabłko z ust. Przez krótką chwilę panowała cisza, zanim pukanie rozległo się ponownie.
Proszę wejść, zawołała Twilight niepewnie. Klamka się obróciła, a drzwi otworzyły, wpuszczając do środka dwie klacze.
Pierwsza była ciemnoszarą jednorożcem z krótką, różową grzywą sterczącą z tyłu. W sumie przypominała mi grzywę Rainbow. Na grzbiecie dźwigała parę wypchanych sakw, wypełnionych nie wiem czym. Rozglądała się po bibliotece, ciekawość malując się w jej jasnozielonych oczach. Gdy wzrok padł na mnie, zastygła, oczy rozszerzając się ze zdumienia. Druga klacz. Co tam, długi? Dawno się nie widzieliśmy, powiedziała Avera, uśmiechając się do mnie porozumiewawczo, jej niebieskie oczy pełne zabawy. Ona również miała wypchane sakwy na grzbiecie. Wśliznęła się obok pierwszej klaczy i podreptała dalej w głąb biblioteki, zamykając za sobą drzwi. Jęła sakwy, które z hukiem opadły na podłogę. Pierwsza klacz wciąż stała nieruchomo, wpatrując się we mnie z niepokojącym wyrazem twarzy. Coś wyszeptała, ale nie zrozumiałem słów. Powoli jej sakwy zsunęły się z bioder na podłogę.
A Vera? Zapytała Twilight, szeroko otwierając oczy. Co ty tu robisz?
Księżniczko Sparkle, odezwała się czarna pegaska, zwracając się do Twilight i salutując wciąż z uśmiechem. Miło panią znowu widzieć. Porucznik Avera Noctus z nadchodzącego świtu melduje się do służby. Zostaliśmy przydzieleni przez księżniczki do opieki nad człowiekiem, Maxem.
Chwila, ty byłaś jedną z ochotniczek, o których mówiła Luna, zapytała Twilight, przechylając głowę. Dlaczego się zgłosiłaś? Avera tylko wzruszyła ramionami, rozglądając się po bibliotece.
Fajnie się z wami spędzało czas, a nie miałam nic lepszego do roboty.
A kim jest twoja przyjaciółka? Zapytała Twilight, zwracając uwagę na drugą klacz. Avera spojrzała na wspomnianą klacz, która wciąż się we mnie wpatrywała. Z cichym śmiechem szturchnęła jednorożca kopytem. Tamta mrugnęła, potrząsnęła głową, po czym spojrzała na Twilight z nieśmiałym uśmiechem.
Przepraszam pani, powiedziała, salutując pośpiesznie. Major Ebony Rose z Magów Bitwy melduje się. Otrzymałyśmy rozkaz zameldowania się u pani po przybyciu do Ponyville.
Powiedziała Twilight, spoglądając na obie. Członkini nadchodzącego świtu i mag bitwy. Nie wiedziałam, że Max potrzebuje takiej ochrony. Czy jest coś, o czym księżniczki Celestia i Luna nam nie mówią?
Pani, odparła Ebony, podczas gdy Avera się zaśmiała. Większość ochotników to zwykli członkowie Gwardii Królewskiej, ale księżniczka Celestia uznała, że lepiej wysłać kogoś przewymiarowanego niż niedowymiarowanego.
Nadal chcę wiedzieć, dlaczego uważa, że Max potrzebuje aż takiej ochrony, mruknęła Twilight pod nosem. Nagle mrugnęła, marszcząc lekko twarz, gdy spojrzała na obie klacze. Chwila, Luna mówiła, że będzie was trójka.
Trzecia członkini naszej grupy należy do Straży Księżycowej. Przybędzie późnym wieczorem po zachodzie słońca, powiedziała Avera. Do tego czasu musicie się zadowolić nami. Mrugnęła do mnie porozumiewawczo z drwiącym uśmieszkiem na pysku. Pokazałem jej język, po czym ponownie ugryzłem jabłko. Przynajmniej jedna ze strażniczek to znajoma. Avera jest całkiem w porządku, ale zobaczymy, jak będzie z resztą.
Cóż, wygląda na to, że straż przybyła, powiedziała Twilight, obracając się, by rzucić mi rozbawione spojrzenie. Tylko się zaśmiałem, kręcąc głową. Gdy znów spojrzałem na nową parę, drgnąłem, gdy znalazłem się wpatrujący w parę wielkich, zielonych oczu.
Odskoczyłem z cichym okrzykiem, rzucając Ebony Rose zirytowane spojrzenie. Ona wciąż się we mnie wpatrywała, a po jej pysku powoli rozlewał się szeroki uśmiech. To ty jesteś tym inteligentnym człowiekiem, powiedziała rozradowana. Od kiedy odkryto ludzką arenę walki, wśród strażników krążyły o tobie plotki. Większość nie wierzyła, że to prawda, ale zmieniło się to, gdy Celestia poprosiła o ochotników do pilnowania specjalnego człowieka. Chociaż nie sądzę, by większość kucyków znała szczegóły. Och, zaśmiała się, jej oczy błyszcząc. To będzie takie ekscytujące. Uspokój się, major, prychnęła Avera, rozwalając się na kanapie. Przestraszysz tego olbrzyma, zanim jeszcze zdąży cię poznać. Ebony uśmiechnęła się nieśmiało, pocierając kopytem tył głowy. Ja tylko się na nią gapiłem, niepewny, co myśleć. Trochę przypomina Twilight, gdy pierwszy raz dowiedziała się, że jestem inteligentny. Mam nadzieję, że nie będę musiał odpowiadać na milion pytań. Przepraszam, trochę się podekscytowałam, ale pomyśl tylko. Pierwszy udokumentowany inteligentny człowiek w historii. Powiedziała, cofając się o kilka kroków. To musi cię chociaż zaciekawić. Avera tylko wzruszyła ramionami, rozciągając się na kanapie. Cicho westchnąłem, sąc głową. No tak, dokładnie jak Twilight, gdy się dowiedziała. Spojrzałem na Twilight, unosząc brół, gdy przeżuwałem kawałek jabłka. Interujące właśnie takiego ducha, powiedziała Ebony, klaszcząc radośnie kopytami. Twilight i ja spojrzeliśmy na nią zaskoczeni.
Rozumiesz go, zapytała Twilight. Ebony skinęła głową.
Zostałyśmy poinformowane o sytuacji, wyjaśniła. Częścią briefingu była konieczność szybkiego porozumiewania się z człowiekiem. W tym celu wszystkie musiałyśmy nauczyć się języka migowego kopyt oraz ludzkiej mowy ciała, która wskazuje, czy jest przestraszony, zły, ranny lub w niebezpieczeństwie. Gdy wspomniała o języku migowym, odetchnąłem z ulgą. O, dzięki Bogu. Naprawdę nie chciałem musieć wszystkiego zapisywać. Chociaż myślę, że będziemy musiały przyzwyczaić się do jego wersji języka migowego. Ciągnęła Ebony, pocierając brodę, gdy spojrzała na mnie. Jest trochę inny od standardowej wersji, chociaż koncept wydaje się podobny. Musiał improwizować, bo nie jest przecież kucykiem, wyjaśniła Twilight. Ale dość łatwo go zrozumieć i jestem pewna, że szybko się go nauczycie. Wystarczy tylko, zanim się zbyt rozgorzczymy, przerwała Avera, wylegując się na kanapie z kopytami w górze i rozpostartymi skrzydłami. Musimy wiedzieć, co postanowiliście w sprawie naszego zakwaterowania.
Zakwaterowania? Zapytała Twilight, spoglądając na Pegaskę zdezorientowana.
Mamy mieszkać z wami w bibliotece. Czy wolicie, żebyśmy znaleźli lokum w pobliżu? Twilight przygryzła dolną wargę, przechylając głowę. Cóż, piwnica jest obecnie nieużywana, powiedziała powoli. Max z niej korzystał, że jest wolna. Czy to wam odpowiada? Gdzie jest? Zapytała Avera, podnosząc się z kanapy. Wskazałem na drzwi do piwnicy, odgryzając kolejny kęs jabłka. Avera podreptała i otworzyła drzwi. Spojrzała w dół schodów, zamyśliła się, po czym skinęła głową i zamknęła drzwi. Świetnie się nada, powiedziała, wracając na kanapę, na którą znów się rzuciła. Wystarczy tylko mały remont i będzie idealnie.
Cóż, chyba wszystko ustalone, mruknęła Twilight. Jeszcze jakieś pytania? Avera i Ebony spojrzały na siebie, po czym pokręciły głowami.
Powiedziała Ebony, rozświetlając róg i unosząc torbę w powietrze. Tylko rozpakujemy swoje rzeczy i zniesiemy do piwnicy. Skinąwszy głową z uśmiechem, Twilight wróciła do biurka. A więc gdzie to ja? Łap, 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 wszyscy zastygliśmy, gdy odwróciliśmy się w stronę drzwi, które ktoś po drugiej stronie uderzał. To nie brzmi jak pukanie, bardziej jak ktoś klepie w drzwi. Ech, co tam teraz? Jęknęła Twilight, wyraźnie poirytowana. Mrucząc coś o zbyt wielu przerwach, Twilight podeszła do drzwi i otworzyła je gwałtownie, rzucając wściekłe spojrzenie kucykowi po drugiej stronie. Stała tam jednorożec o miętowo-zielonej sierści z twarzą pozbawioną wyrazu. Jej grzywa była tego samego koloru co sierść z białą pręgą po środku. Dwa złote orbity wpatrywały się w Twilight, od czasu do czasu mrugając. Wygląda znajomo, pomyślałem, nieświadomie drapiąc się po brodzie. Gdzie ja ją widziałem?
Lyra? Zapytała Twilight, mówiąc powoli, gdy ostrożnie przyglądała się jednorożcowi. Co ty tu robisz? Ostatnio słyszałam, że trafiłaś do szpitala psychiatrycznego w Ponyville po aresztowaniu za gromadzenie ludzi. Ach, właśnie tam. To ta jednorożec, którą widziałem, jak aresztują w moim pierwszym dniu w Ponyville. Chwila.
Spojrzałem na Twilight, rzucając jej niedowierzające spojrzenie. A skąd ty to wiesz? Zapytałem. Spojrzała na mnie przez ramię z nieśmiałym uśmiechem. Dostałam raport od lokalnych strażników. Kazałam im informować mnie o wszystkich incydentach w Ponyville, skoro jestem tu obecnie rezydującą księżniczką. No tak, odpowiedziałem, kiwając głową. Czasem trudno pamiętać, że faktycznie jesteś księżniczką.
Co przez to rozumiesz? Zapytała Twilight, marszcząc brwi.
Widziałem, jak przytulasz się do swoich książek, zamigałem z zadowolonym uśmiechem. W tle zarówno Ebony Rose, jak i Avera chichotały, zasłaniając pyski kopytami. Po policzkach Twilight przebiegł lekki rumieniec. Cicho tam, powiedziała, po czym znów zwróciła uwagę na jednorożca w drzwiach. Więc Lyra, w czym mogę ci pomóc? Lyra jednak już na nią nie patrzyła. Jej wzrok był teraz utkwiony we mnie. Wpatrywała się we mnie, nie mrugając, z wciąż pustym wyrazem twarzy. Jej złote oczy były zamglone i nieobecne, źrenice ledwie widoczne. Przeszedł mnie dreszcz na ten widok, gęsia skórka powoli rozchodząc się po kończynach. Co jest z nią nie tak? Do cholery.
Lyra, Twilight zapytała ponownie, machając kopytem przed pyskiem jednorożca. Tamta nawet nie drgnęła. Lyra?
Usłyszałem za sobą ruch i spojrzałem przez ramię, szukając źródła. Ebony upuściła torbę na podłogę, jej zielone oczy wpatrzone w Lyrę. Avera też się poruszyła, wstając z kanapy i lekko rozpościerając skrzydła. Obie miały poważne miny, obserwując Lyrę. Przełknąłem nerwowo ślinę i również skierowałem uwagę na nią. Jeśli wyszkolone kucyki się denerwują, to nie może być dobry znak. Lyra wciąż się nie poruszyła. Wzrok był nadal utkwiony we mnie. Lyra, czy wszystko w porządku? Zaczęła została przerwana, gdy jednorożec w końcu przemówił. Posągi krew i ciało w kamień, mamrotała, cichy i pozbawiony emocji.
Przepraszam, powiedziała Twilight, robiąc mały krok do tyłu, jej skrzydła nerwowo drgając. Ciko, mówiłaś.
Widziałam posągi. Zamarzyły mi krew w żyłach i zamieniły ciało w kamień, powtórzyła Lyra głośniej niż przedtem. Jej oczy wciąż były we mnie wpatrzone, nieugięte. Biel na czerni, żyły z kamienia, wpatrzone w nicość i triumfujące. Trzy pozostałe kucyki w bibliotece tylko patrzyły na nią zdezorientowane, a Twilight zrobiła kolejny krok w tył. Jednak na jej słowa cofnąłem się w szoku. W mojej głowie pojawił się obraz czarnego marmurowego posągu z białymi żyłami biegnącymi przez całe ciało, jego pusta twarz wpatrzona w nicość. Skąd ona wie o tych posągach, pomyślałem, strach powoli narastając we mnie. Nie mówiłem nikomu o tych snach.
Lyra, powiedziała Twilight nerwowo, wciąż odsuwając się od jednorożca. Czy personel wie, że się włóczysz? Czy powinnaś być na zewnątrz? Lyra jej nie odpowiedziała. Wyglądało na to, że w ogóle nie usłyszała słów Twilight. Zamiast tego zrobiła krok w moją stronę, jej kopyto przekraczając próg biblioteki. Natychmiast Ebony i Avera znalazły się przede mną, róg Ebony jarząc się, a skrzydła Avery rozpostarte ochronnie.
Podaj swoje zamiary albo wynoś się, warknęła Avera, lekko pochylając głowę. Znów Lyra nie odpowiedziała ani nie odwróciła wzroku. Miała oczy tylko dla mnie. Zrobiła kolejny krok do biblioteki, a tym razem ja zrobiłem krok w tył. Nie wiedziałem, czego chcę, ale mnie to cholernie przerażało. Mały głosik w mojej głowie powrócił i teraz mówił mi, że to dobry moment, żeby uciekać. Zaprzestań i... zaczęła Ebony, ale nie zdążyła dokończyć, zanim Lyra się poruszyła. Słyszym, jak śpiewają! Wrzasnęła, nagle rzucając się na mnie. Ich piosenka pali moją duszym i zapala moją wolum. Róg Ebony rozbłysł, gdy Lyra przeleciała przez powietrze. Avera skoczyła w jej stronę, warcząc. Rozległ się głośny huk, a biblioteka natychmiast wypełniła się gęstym dymem. Kaszląc, usłyszałem ruch dookoła mnie. Potem głośne trzasknięcie i jęk, gdy coś uderzyło w podłogę. Się dotarłem do ściany i przesunąłem po niej dłonią, szukając okna. Znalazłszy je, otworzyłem je gwałtownie i wylądowałem na zewnątrz w chłodnym powietrzu. Kaszląc, próbując oczyścić płuca, potknąłem się, dalając od biblioteki, mrugając łzami z oczu. Kolejny głośny huk dobiegł z biblioteki, po którym nastąpił nieludzki krzyk. Nie miałem czasu zastanawiać się, co tam się dzieje, zanim bestia znów mnie dopadła. Wyskakując za mną przez okno, pojawiła się rozczochrana Lyra, jej sierść lekko dymiła, a na czole miała rozmazaną krew. Cofnąłem się, próbując jej uniknąć, ale nie poruszałem się wystarczająco szybko. Westchnąłem, gdy jej kopyta uderzyły w moją klatkę piersiową, ich nierówne krawędzie wbijając się w ciało pod koszulą. Nie mogąc utrzymać się na nogach, upadłem do tyłu na ziemię jęcząc z bólu, gdy łokcie uderzyły o twardy grunt. Bezgłośne krzyki, ich ślepe spojrzenia, ich nieczułe umysły, płakała, jej twarz kilka centymetrów od mojej. Łzy spływały z jej pustych oczu, kapiąc mi na twarz. Krzyczą z bólu, w strachu przed Bogiem, który porzucił ich w ciemności. Na zawsze pozostają zagubieni. Była tak blisko, że czułem jej oddech, gdy mówiła, miętowy zapach łaskoczący mój nos i wywołujący chęć kichnięcia. Wpatrywałem się w jej oczy, strach ściskający moje ciało, gdy jej róg rozbłysnął, magia przez niego płynąca. Przez ułamek sekundy świat zdawał się zamierać, a zamiast Lyry stojącej nade mną był Dark Flare, jego twarz wykrzywiona w demoniczny uśmiech. Potem mrugnąłem i Lyra znów była tam, jej złote, puste oczy wpatrzone we mnie. Otworzyła usta, by wypluć więcej szaleństwa, ale została powstrzymana, gdy tęczowa plama uderzyła w nią, odrywając ją ode mnie. Przewracając się, zobaczyłem Rainbow leżącą na Lyrze, jej oczy przewracające się. Co Rainbow robiła w pobliżu biblioteki tego pięknego popołudnia, nie miałem pojęcia, ale cieszyłem się, że ją widzę.
Emax! krzyknęła Twilight, kaszląc, gdy wychyliła się przez okno. Dym wciąż wydobywał się z biblioteki, unosząc się w czyste niebo. Modliłem się, żeby nie wybuchł pożar, bo byłem pewien, że to drzewo spłonie w mniej niż minutę.
Próbowałem odpowiedzieć Twilight, ale Lyra już znów wstawała na kopyta, zrzucając z siebie oszołomioną Rainbow w trakcie. Jej uwaga znów była na mnie skupiona, jej róg jarząc się złotym blaskiem, co jest z nią nie tak. Do cholery? Podnosząc się na nogi, ledwo miałem czas odzyskać równowagę, zanim Lyra znów się na mnie rzuciła. Działając instynktownie, rzuciłem cios w jednorożca. Zanim jednak uderzenie mogło trafić, moja dłoń została uwięziona w złotej magii Lyry. Rozbłysnęło jasne światło i następną rzeczą, jaką wiedziałem, było to, że moja ręka przywarła do boku, unieruchomiona. Zachwiałem się, gdy Lyra w końcu mnie dosięgła. Skoczyła na mnie z kopytami wyciągniętymi i chwyciła mnie za ramiona, powodując, że oboje znów upadliśmy. Gdy wylądowałem na ziemi, Lyra stoczyła się ze mnie, jej róg uderzając przy tym w czubek mojej głowy. Ktoś przełączył wyłącznik, ucisk wokół dłoni zniknął i znów mogłem poruszać ręką. Natychmiast znów stanąłem na nogach. Nie czekając, aż Lyra się pozbiera, odwróciłem się i pobiegłem w stronę targowiska. Tupiących kopyt za mną mówił mi, że obłąkana jednorożec już mnie goni. Kurwa, 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 kurwa. Pędziłem ulicą, Lyra oddychając mi na karku. Starałem się trzymać ją poza moją dużą martwą strefą, ale to było dość trudne, gdy jednocześnie próbowałem widzieć, gdzie biegłem. Gdy masz tylko jedno sprawne oko, twoja koordynacja mocno szwankuje. Gdzie do cholery są moi strażnicy? Czy ich pracą nie jest chronić mnie przed czymś takim? Skręcając za róg, przyciągnąłem wiele spojrzeń zebranych kucyków, gdy pędziłem w stronę zatłoczonego targowiska, mając nadzieję zgubić Lyrę w tłumie. Mam nadzieję, że ktoś lub coś ją przewróci, bo naprawdę nie sądziłem, że wygram tę walkę. Z Rainbow Dash dałbym sobie radę. Cholera, w dobry dzień pewnie wygrałbym nawet z Applejack, ale przeciwko magii nie miałem żadnych szans. Przeskakując przez kilka kucyków, usłyszałem za sobą głośny trzask. Błysku światła Lyra stanęła przede mną. Jej twarz wciąż była pozbawiona wyrazu, złote oczy wpatrzone we mnie. Próbowałem zwolnić, żeby w nią nie wpaść, ale nie zdążyłem. Potknąłem się o nią, a ona zarzuciła mi kopyta na nogę, ciągnąc mnie w dół. Moja twarz uderzyła o ziemię z ohydnym trzaskiem, który rozległ się w głowie. Odpychając się rękami, splunąłem krwią, krzywiąc się, gdy wypadł mi ząb. Krew płynęła z nosa, spływając po twarzy. Ledwo zdążyłem zarejestrować ból, gdy wybuch magii przewrócił mnie na plecy. Lyra zawisła nade mną, jej jarzący się róg gotowy do ataku. Słyszę starożytny głos z pustki, cicho szepczący do mnie w snach, wyszeptała, pochylając się, aż jej nos dotknął mojego. Ból rozszedł się po moim nosie od tego dotyku, wywołując grymas. Kontynuowała niezrażona moim cierpieniem. Jego słowa mrożą moją duszę i zamieniają moje pozbawione miłości serce w popiół. Co jest nie tak z tą klaczą? Jest naćpana, czy co? Wpatrywałem się w nią, zdezorientowany i przerażony, gdy stała nade mną, zasłaniając słońce. Cień pogrążył jej twarz, ukazując tylko oczy, dwoje złotych kul wpatrujących się we mnie z taką intensywnością, że niemal czułem, jakbym miał stanąć w płomieniach od tego spojrzenia. Moje serce waliło jak młot, próbując wyrwać się z klatki piersiowej. Twarz pulsowała bólem, krew leniwie sącząc się po policzku z nosa. Lyra znów otworzyła usta, ale umilkła, gdy lasso przeleciało nad jej głową i owinęło się wokół szyi. Spojrzała na linę, na ułamek sekundy pojawiło się na jej twarzy zainteresowanie, zanim szarpnięcie oderwało ją ode mnie. Spokojnie, partnerka, powiedziała Applejack, trzymając linę w zębach. Teraz się uspokójmy i... Lyra warknęła, jej bezwyrazowa twarz stała się agresywna, gdy skupiła uwagę na Farmers. O rany! Krzyknęła Applejack, gdy Lyra rzuciła się na nią, wyszczerzając zęby. Zaledwie stopę od celu jednorożec zawisła w powietrzu, jej ciało otoczone różową poświatą. To! Warknęła Ebony, pojawiając się z tłumu jej róg jarzący się tą samą magią. Wystarczy! Lyra rzucała się w powietrzu, wymachując kończynami i warcząc jak dzikie zwierzę. Gdy usiadłem, trzymając rękę przy nosie, z tłumu wyłoniła się też Twilight. Zawyła na mój widok i szybko podbiegła, pełna niepokoju na twarzy. O słodka Celestio, wyszeptała. Wszystko w porządku, zacząłem kiwać głową, lecz się rozmyśliłem, kręcąc nią na boki, gdy z pomiędzy palców sączyła się krew. Nie byłem w porządku, ani fizycznie, psychicznie. Właśnie obłąkana jednorożec pogoniła mnie przez pół miasta bez powodu, przypominając mi raz za razem, że przeciwko magii jestem bezbronny. Dobrze przynajmniej, że Ebony się pojawiła. Chodź, zabierzemy cię do biblioteki i opatrzymy rany. Mruknęła łagodnie Twilight, podpierając mnie skrzydłem i pomagając wstać. Tłumek wokół nas rozstąpił się drżąco, gdy powstałem, wciąż chwytając nos dłonią.
Major, powiedziała Twilight, patrząc na Ebony Rose, wciąż trzymającą walczącego jednorożca w magii. Zabierzcie panią Heartstrings z powrotem do szpitala psychiatrycznego. Poinformujcie person, lepiej na nią uważali. Takie coś nie może się powtórzyć. Takie coś nie może się powtórzyć. Ebony zasalutowała i ruszyła w stronę szpitala, unosząc Lyrę za sobą. Tłum się rozstąpił, kucyki nerwowo zerkały w jej stronę. Jednorożec szarpał się jak przeklęty, starając odwrócić w powietrzu.
Jesteście niczym więcej niż pionkami. Przeklęte kości i potępione dusze, skazane na kroczenie ku zagładzie. Wrzasnęła, ślina tryskając z pyska. Widziałam jego nadzieje, lęki i marzenia. Widziałam przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wiem, co jest potrzebne, konieczne i pożądane. Ludzie są kluczem. Jej głos powoli oddalał się, gdy Ebony znikała z nią za rogiem, choć wciąż słychać było jej wykrzykiwania. Stałem tam, przesiąkając przez palce, wpatrując się za wariatką, z uczuciem grozy. Jej ostatnie słowa brzmiały mi w głowie, powoli budząc mróz w kręgosłupie. Ludzie są kluczem. Obok poczułem, jak Twilight drży. Spojrzałem w dół. Była równie poruszona jej słowami, co ja. Ludzie są kluczem. Otaczające nas kucyki powoli wracały do swoich, cicho rozmawiając. Chodź, rzekła cicho Twilight, ciągnąc mnie skrzydłem za rękę. Podniosła wzrok, pełna troski. Biblioteka. Skinąłem głową jak ćwok i pozwoliłem się prowadzić w stronę drzewa. Gdy szliśmy, niebo się otwarło. Zaczęło padać śniegiem. Nie wierzgaj, zgromiła Twilight, przykładając do mojej twarzy wacik nasączony alkoholem. Zasyczałem z bólu, odsuwając się lekko. Byliśmy w bibliotece po tej przedziwnej przeprawie z Lyrą, a ja siedziałem na kanapie, podczas gdy Twilight próbowała opatrzyć zadrapania i otarcia, które zdobyłem, gdy moja twarz przyjęła ziemię z otwartymi ramionami. Na szczęście niezłamany, dopiero co przestał krwawić. Cała głowa mnie bolała, powoli narastała migrena. Znowu się skrzywiłem, gdy wacik dotknął kolejnej rany, zgrzytając zębami. To szczypie pokazałem na migi. Delikatnie odsunęła moje ręce na kolana. Wiem, że szczypie, odrzekła, pełna współczucia, ale muszę oczyścić rany, żeby nie doszło do infekcji. Przygryzła dolną wargę, unosząc kolejny wacik, z najwyższą ostrożnością przecierając kolejne zadrapanie. To może trochę zaboleć, powiedziała, nim jej róg zaiskrzył. Ból przeszył policzek, zacisnąłem zęby, czując, jak coś powoli wyciągane jest z mojej twarzy. Ból narastał, aż w końcu mały kamień, owinięty magią Twilight, wyszedł z jednej z ran. Ból niemal natychmiast zelżał, zostawiając tylko pulsujący dyskomfort. Przepraszam, przykładając wacik do teraz krwawiącej rany. Nie chcielibyśmy, żeby skóra się zrosła nad tym, mogłoby to poważnie skomplikować sprawę. Spojrzała raz jeszcze, upewniając się, że kamienie zostały usunięte. Zadowolona z rezultatów, sięgnęła po bandaż i zaczęła zabezpieczać głębsze zadrapania. Mam nadzieję, że nie zostaną blizny, dodała cicho. Jej kopyta były delikatne, gdy nakładała opatrunki na zadrapania. Zaczynasz wyglądać, jakbyś się przepychał z drewnianym wilkiem. Nie drewnianym wilkiem, jęknęła Avera. Demonem, szalonym małym demonem z Tartaru. Czarna pegazica siedziała na drugim końcu kanapy z lodowym okładem przy głowie, próbując zmniejszyć guz, który tam powstał. Jak mówiła, dostała go, gdy Lyra uderzyła w nią głową. Omdlała na kilka minut, a Lyra wykorzystała to, by wyskoczyć za mną przez okno. I to ma być strażniczka, zaśmiałem się, nieświadomie pocierając jeden z opatrunków, które Twilight właśnie nałożyła mi na twarz. Kurcę. Jęknęła znowu Avera, zamykając oczy i opierając głowę o kanapę. Z czego ta jednorożec ma głowę ze stali? Czuję się, jakby przejechał po mnie pociąg towarowy.
Och, nie ma Marudź, ty duży Beksie! Zaśmiała się Twilight, nie patrząc na strapioną Pegazicę. Masz szczęście, że nie trafiła cię rogiem w oko. Gdyby jej głowa była kilka cali niżej, skończyłoby się na więcej niż tylko na wielkim guzie. Poza tym jesteś strażniczką, członkinią nadchodzącego świtu. Najlepsza z najlepszych. Czy twoim zadaniem nie jest ochrona Maxa? Co się stało?
Nie spodziewałam się, że szalona jednorożec z głową z tytanu wdepnie mi w głowę na pełnym gazie. Warknęła Avera, otwierając jedno oko i wpatrując się w Twilight. Przez chwilę jej niebieskie oczy się rozszerzyły, a na twarzy pojawił się wyraz przerażenia. Przepraszam, księżniczko Sparkle, nie chciałam być nieuprzejma. Zaczęła bełkotać, zanim Twilight uniosła kopyto. Potrząsnęła tylko głową z lekkim uśmiechem. Spokojnie, powiedziała. Nie musisz się tak stresować. Właściwie wolałabym, żebyś traktowała mnie jak zwykłą kucyk, a nie księżniczkę, dopóki tu jesteście, jeśli to w porządku. Nie przywykłam jeszcze do bycia traktowaną jak członek rodziny królewskiej i szczerze mówiąc, nie podoba mi się cała uwaga, która się z tym wiąże. Avera się rozluźniła, ale wciąż wyglądała na nieco nieswojo skrzydła, gdy poprawiała się na kanapie. Twilight znów skupiła się na mnie, odkładając resztę opatrunków na stół. Dobrze, otwórz szeroko usta i przytrzymaj, proszę. Szczęka lekko zatrzeszczała, gdy ją otworzyłem. Cała była obolała i sztywna. Twilight pochyliła się, zaglądając mi do ust i dokładnie oglądając zęby. Po kilku sekundach odsunęła się, lekko marszcząc twarz. Tak, wybiła ci jednego przedtrzonowca i ukruszyła dwa trzonowce. Nie powinno być trudno to naprawić. Język Twilight wysunął się z pyska, gdy jej róg zaczął delikatnie świecić, smugi magii płynąc z jego czubka w stronę moich ust. To może być dziwne uczucie, ale postaraj się nie ruszać, dobrze? Gdy trzymałem usta otwarte, jej magia wpełzła do środka. Szczęka i dziąsła zaczęły mrowieć, zanim w górnej szczęce pojawił się szybki ukłucie bólu. Niemal natychmiast poczułem, jak nowy ząb powoli wyrasta w pustym miejscu, a uczucie przesuwania się zęba przez dziąsło wywołało dreszcze wzdłuż kręgosłupa. W końcu uczucie ustało, gdy ząb znalazł się na miejscu z cichym klik. Poczułem, jak ząb lekko się przesuwa, wracając na właściwe miejsce. Dwa ostre trzaski rozległy się w moich ustach, gdy magia Twilight naprawiła moje ukruszone trzonowce, natychmiast je regenerując.
Proszę bardzo, powiedziała Twilight, odsuwając się, gdy jej róg przestał świecić. Teraz tak jak poprzednio, przez kilka godzin nie jedz niczego twardego ani kleistego, a będą jak nowe. Skinąłem głową, słabo się uśmiechając, gdy przesuwam językiem po naprawionych zębach.
Gdy badałem zęby językiem, Avera kontynuowała rozmowę z Twilight, przesuwając okład z lodu w wygodniejsze miejsce. O co w ogóle chodziło z tą jednorożką? Zapytała Avera. Walczyłam z wieloma kucykami, ale ta jednorożec to zupełnie inna historia. Zachowywała się jak opętana klacz.
To skomplikowane, odparła Twilight, gryząc się w wargę. Lyra zawsze miała dość ekscentryczną osobowość, jeśli chodzi o ludzi, ale nie zawsze było tak źle. Głównie chodziło o to, że robiła ich szkice. Nie wiem, co się zmieniło, ale zaczęła się coraz bardziej obsesyjnie interesować ludźmi. Obsesja wymknęła się spod kontroli, bo ostatnio sprawdzałam, że kilka miesięcy temu aresztowano ją za gromadzenie ludzi. I to w sporej liczbie. Podczas śledztwa strażnicy odkryli, że jest... Cóż, szalona, stwierdziła Twilight sucho. Wiem, że to trochę niemiłe, ale taka jest. Twierdziła, że zbierała ludzi, by uratować ich przed nadchodzącym ogniem, ale nie potrafiła powiedzieć strażnikom, czym jest ten nadchodzący ogień, ani kiedy nadejdzie. Na początku myśleli, że próbuje się wykręcić. No wiesz, jak mówisz, że po prostu trzymałeś tę nielegalną substancję dla przyjaciela. Cóż, po kilku dniach okazało się, że z Lyrą sprawa wygląda inaczej.
Mówisz to tak, jakby stała za tym jakaś historia. Zaśmiała się Avera, wzdrygając się, gdy przesunęła okład na głowie. Widząc wyraz twarzy Twilight, uniosła brew. Jest?
Zaatakowała strażnika, gdy przyprowadzał zabłąkanego człowieka, powiedziała Twilight z kamienną twarzą. Twierdziła, że człowiek krzyczał, by uwolnić go od męki i że to na niej spoczywa obowiązek pomocy.
A, rozumiem. Uszy Avery odchyliły się do tyłu, gdy spojrzała na Twilight z zakłopotanym uśmiechem. Cóż to by wyjaśniało? Drzask wszyscy w bibliotece podskoczyli na dźwięk, gdy pomieszczenie wypełnił błysk światła. Rose pojawiła się w centrum biblioteki z wyrazem irytacji na twarzy. Przyciskała kopyto do nosa, z którego sączyła się krew. Niech to Celestia, warknęła Avera. chwytając się za głowę. Następnym razem uprzedź nas, po nim to zrobisz. Skinąłem potakująco, próbując uspokoić serce, które próbowało wyskoczyć mi z piersi. Po dzisiejszych wydarzeniach byłem trochę nerwowy. Jak mam cię uprzedzić, skoro nie jestem w pobliżu? Zapytała Ebony. Przechylając głowę na bok i rzucając nam zdezorientowane spojrzenie, wciąż trzymając kopyto przy nosie. Avera tylko burknęła, wpatrując się w podłogę z lekkim dąsem. Co ci się stało? Zapięła Twilight. Uściła kopyto, spojrzała na futro przesiąknięte krwią, po czym znów przycisnęła je do pyska. Kopnęła mnie, gdy przekazywałam ją ordynatorom, ale to nic poważnego, tylko mały krwotok z nosa. W każdym razie pacjentka jest z powrotem w szpitalu. Ordynatorzy nawet nie wiedzieli, że zniknęła. Najwyraźniej wypuścili kilku pacjentów na dziedziniec po obiedzie, a Lyra po prostu trafiła na małą dziurę w ogrodzeniu, przez którą mogła się przecisnąć. Ebony pokręciła głową i ciężko westchnęła. Ordynator naczelny bardzo przepraszał i zapewnił, że coś takiego nigdy się nie powtórzy.
Niestety wątpię, powiedziała Twilight, marszcząc twarz. Mieli już wcześniej uciekających pacjentów, ale najgorsza była klacz, która myślała, że jest psem.
Cóż, według ordynatora naczelnego Lyra w ogóle nie powinna jeszcze wychodzić na zewnątrz. Najwyraźniej była pomyłka między pielęgniarkami dotycząca jej harmonogramu i trafiła tam, gdzie nie powinna. Powiedział mi, że już to wyjaśnili, więc w najbliższym czasie nie powinna mieć już szans na ucieczkę.
To dobrze, powiedziała Twilight, wydychając z ulgą. Mamy jeszcze szczęście, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. A ja wymieniliśmy spojrzenia, obserwując wzajemnie swoje rany, po czym oboje odwróciliśmy się w stronę Ebony, która wciąż próbowała zatamować krwawienie z nosa. Spojrzała na nas, po czym wszyscy trójka zwróciliśmy się ku Twilight z martwym wyrazem twarzy. Ona w odpowiedzi uśmiechnęła się zakłopotana, pocierając kopytem tył głowy.
Miło, że tak się o nas troszczysz, burknęła Vera pod nosem. Ja tylko pokręciłem głową, nieświadomie pocierając prawą brew palcem. Ebony zaś odjęła kopyto od nosa, sprawdzając stan z zezem w oczach.
Och, wiecie, co miałam na myśli, warknęła Twilight, kładąc uszy po sobie. Coś jeszcze do zameldowania? Zapytała, zwracając uwagę z powrotem na Ebony.
Nic więcej, odparła jednorożka. A wspominali przypadkiem, co jest nie tak z tą klaczą? Zawołała Avera z kanapy. Ebony tylko pokręciła głową. Nie, powiedziała, osuwając się na jedno z krzeseł. Wiedzą tylko, coś jest nie tak z jej mózgiem, ale nie wiedzą co. Pewnie za często uderzała głową w twarde przedmioty, mruknęła Avera pod nosem, zamykając ponownie oczy. Ta, cokolwiek jej nie jest, to krzyczeć potrafiła wyśmienicie. Burczała Ebony, pocierając ucho wolnym kopytem. Nie przestawała wrzeszczeć przez całą drogę do szpitala. Zawsze to samo jednak. Coś o tym, że ludzie są kluczem, czy inny taki szajs. W tym momencie Twilight i ja wymieniliśmy się nieswoimi spojrzeniami, czego Ebony nie przeoczyła. Co jest? Zapytała. Spoglądając to na nią, to na mnie jej zielone oczy nieco się zwęziły. Wiecie coś o tym, o czym mówiła?
Nie chodzi o to, co mówiła, ale o kontekst. Powiedziała Twilight, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Powoli skinąłem głową, oblizując suche wargi.
Co macie na myśli? Zapytała Ebony, przechylając głowę. Cóż, nieco ponad tydzień temu, gdy szliśmy przez Canterlot, aby odwiedzić moją rodzinę, natknęliśmy się na człowieka, który wykazywał nieludzkie zachowanie. Próbował to zbagatelizować jak zwykły przejaw terytorializmu, ale nie sądzę, żeby o to chodziło, wyjaśniła Twilight. Po prostu niepokojące jest, że coś takiego wydarzyło się tuż przed tym, jak Lyra zrobiła to, co zrobiła. Nieludzkie zachowanie, zapytała Avera, otwierając oczy i podnosząc się nieco, chwilowo zapominając o bólu głowy.
Zawodził jak banszy, zanim uciekł, odparła Twilight. Jednak nie samo to nas zaniepokoiło. Fakt, że przez cały czas, gdy wrzeszczał, skupiał się wyłącznie na Maxie. Nawet na niego wskazywał.
I teraz szalona jednorożka przychodzi i też skupia się tylko na Maxie, stwierdziła Avera, kiwając z namysłem głową. Ciekawe, co się stało z tym człowiekiem? Ebony pochyliła się do przodu na krześle.
Właściwie nie wiemy, powiedziała Twilight, potrząsając głową. Część miejscowych strażników ruszyła za nim, ale o ile wiem, nigdy go nie znaleźli. Max zdążył zobaczyć znak na udzie człowieka, więc wysłałam prośbę do księżniczek, by namierzyły jego właściciela, ale jeszcze nie otrzymałam od nich odpowiedzi.
Cóż, Nie róbmy z tego afery, powiedziała Avera, machając kopytem. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów. Może istnieje proste wyjaśnienie. Czy jest jakakolwiek szansa, że człowiek był zarażony? Okręciła głową, gryząc dolną wargę. Nie, nie wykazywał żadnych typowych oznak, odparła. Nie kaszlał, nie harczał, nie zataczał się. Jego oczy wyglądały normalnie i nie było ciemnienia żył. Jestem prawie pewna, że to było coś zupełnie innego. Macie jakiekolwiek pojęcie, co to mogło być? Zapytała Ebony, nastawiając uszy. Nie, powiedziała powoli Twilight, pocierając podbródek kopytem. To spowodowało, że uszy Ebony opadły, a ona sama osunęła się na krześle. Twilight jednak nie zauważyła jej rozczarowania. Jej wzrok stał się nieobecny, gdy trybiki w jej głowie zaczęły pracować. Dobrze znałem ten wyraz, to spojrzenie, które miała zawsze, gdy próbowała coś rozpracować. Dźwięk przekręcającej się klamki zwrócił moją uwagę na drzwi wejściowe, które powoli się otwarły, wpuszczając księżycowe światło do biblioteki. Przez chwilę panowała cisza, po czym do wnętrza powoli weszła klacz. Szare umaszczenie z długimi, kudłatymi szczotkami. Na grzbiecie nosiła ciężkie sakwy, co sugerowało, że być może była trzecią strażniczką. Jej grzywa była ciemnofioletowa i rozczochrana, opadając na twarz długimi kosmykami. Była Pegazem, lecz zamiast piór miała parę skrzydeł przypominających skrzydła nietoperza. Szła powoli, z wyrazem zmęczenia na twarzy, jakby dopiero co się obudziła. Gdy drzwi zamknęły się za nią, zatrzymała się i rozejrzała ciężkimi, opadającymi powiekami, czerwonymi oczami, ogarniając wzrokiem scenę przed sobą. Ebony, siedzącą z kopytem przy krwawiącym nosie, Twilight, patrującą się w dal z pustym wyrazem twarzy, Averę, siedzącą na kanapie z okładem z lodu na głowie i zamkniętymi oczami. Gdy jej wzrok zatrzymał się na mnie, z twarzą pokrytą zadrapaniami i bandażami, mrugnęła niczym sowa. Co do cholery tu się działo? Sunny Breeze, przestaniesz się wiercić. Warknął jeden ze strażników, próbując wyregulować dziwne urządzenie przymocowane do jej kasku. Gdy szarpnął za nie, ciągnęło za kask, a ten z kolei za jej głowę i szyję, przez co Sunny skrzywiła się. Na słodką Celestię, gdybyś tylko się uspokoiła, dawno byśmy skończyli. Przepraszam, ta zbroja jest dziwna. Nie jestem przyzwyczajona, mruknęła Sunny, nerwowo strosząc pióra pod nieznanym ciężarem zbroi ozdabiającej jej ciało. Podłoga pod jej kopytami drgała, gdy silnik warknął. Pociąg. Jako Pegas nie lubiła być długo uwięziona w ciasnych przestrzeniach, a byli już w pociągu od kilku godzin. Jej skrzydła drgały, pragnąc otwartej przestrzeni. Strażnik tylko przewrócił oczami. Coś o cywilach pod nosem, po czym ponownie sprawdził kask Sunny. Zadowolony, że wszystko jest na miejscu, puścił jej głowę i odszedł, prychając zirytowany. Więc co to właściwie jest? Zapytała Sunny, unosząc kopyto w kierunku urządzenia. Wyglądało jak mała, przejrzysta kryształowa szybka osadzona w hebanowej metalowej obudowie. Co kilka sekund migała mała czerwona diodka z boku. Strażnik odpędził jej kopyto z irytacją na twarzy. To kamera, warknął, sięgając, by wyregulować własną, jego szare oczy spoglądały na nią z niesmakiem. Nagrywa to, co dzieje się wokół ciebie i pozwala przełożonym śledzić sytuację w terenie. Przesył jest transmitowany do kanterlotu w czasie rzeczywistym. Nigdy wcześniej nie widziałam, by Gwardia Królewska używała czegoś takiego, powiedziała Sunny. Lekko przechylając głowę, próbując lepiej przyjrzeć się urządzeniu przymocowanemu do jej kasku, ale zawsze znajdowało się na granicy jej pola widzenia. Gdy poruszała głową, usłyszała, jak ktoś kaszle. Spojrzała na strażnika i zarumieniła się, uświadamiając sobie, jak dziecinne wygląda. Strażnik tylko wpatrywał się w nią dalej. To dlatego, że nie jesteśmy Gwardią Królewską, rozległ się głos za nich. Sunny odwróciła głowę i spojrzała przez ramię, widząc kolejnego strażnika. Patrzyła na nią zimnym, politycznym wzrokiem swych czerwonych oczu. Jej jasnoszara grzywa opadała na twarz, odsłaniając jedynie róg. Miała śnieżnobiałe umaszczenie, przynajmniej tam, gdzie nie przykrywała go ciemnoszara zbroja. Strażnik, który założył kamerę na kask Sunny, zasalutował nowo przybyłej, po czym odwrócił się i odszedł, zostawiając Sunny sam na sam z nieznajomą. Niepewnie przestępowała kopytami. Panno Braze. Sunny podniosła wzrok i przełknęła nerwowo ślinę. Jestem podporucznik Ivory Pyre i obecnie dowodzę całą operacją. Sunny skinęła głową jak zahipnotyzowana, nie wiedząc, co powiedzieć. Zazwyczaj nie dopuszczamy cywilów do operacji, ale otrzymałam polecenie od księżniczki dotyczące twoich szczególnych okoliczności. Mimo to miałam nadzieję, że możesz dostarczyć więcej informacji o miejscu, do którego zmierzamy i czego się spodziewać, powiedziała Ivory, wskazując głową za siebie. Sunny znów skinęła głową i podążyła za nią, potykając się lekko pod nieznanym ciężarem na grzbiecie. Dlaczego u licha ta zbroja jest taka ciężka? Gdy dotarli na koniec przedziału, róg Ivory zajaśniał i otworzyła drzwi, przechodząc do sąsiedniego wagonu. Drzwi zamknęły się za Sunny, gdy weszła za nią. Nowy przedział był przestronniejszy od poprzedniego. Strażnicy siedzieli na ławkach wzdłuż ścian, cicho rozmawiając między sobą. Para grała nawet w karty, które jedna z nich wyciągnęła ze zbroi. Strażnik był ubrany w podobną szarą zbroję. W przeciwieństwie do zwykłej, lśniącej zbroi gwardii, ta miała matowe wykończenie. Małe kieszonki pokrywały części pancerza, wypełnione różnymi akcesoriami potrzebnymi do wykonania misji. Tkanina pod zbroją była ciemnoszara, niemal czarna. Cały strój zdawał się być zaprojektowany z myślą o skrytości. Gdy mijali małą grupę strażników, Sunny zauważyła, że każdy z nich miał na naramiennikach czarny symbol wschodzącego słońca nad horyzontem. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Ten konkretny symbol oznaczał, że ci kucycy byli najlepsi z najlepszych, wybrani osobiście przez księżniczkę, znani pod jedną nazwą – nadchodzący świt. Sunny poczuła, jak jej serce przyspiesza, gdy wpatrywała się w emblem, opuszczając głowę i kładąc uszy. Gdy zgodziła się pomóc księżniczce Celestii wytropić resztę załogi Dark Flare'a, nie wiedziała, że będzie współpracować z nadchodzącym świtem. Czuła się tu kompletnie nie na miejscu. Oni byli profesjonalistami, a ona nie miała pojęcia, co robi. Ivory poprowadziła Sunny do dużego stołu na środku przedziału. Zdjęcia, mapy i plany budynków pokrywały jego powierzchnię. Gdy Sunny pochyliła się, przyjrzeć im się lepiej, Ivory odkaszlnęła. Spojrzawszy w górę, Pegaska poczuła, jak ściska się jej gardło. Wszyscy strażnicy zaczynali gromadzić się wokół stołu. Strażniczka z kartami chowała je właśnie do jednej z sakiewek na zbroi, podchodząc. Sunny ledwo powstrzymywała drżenie kolan, gdy otoczyli ją ze wszystkich stron. Jej serce biło szybciej w piersi, na czole zbierał się pot. Jestem byłą przestępczynią otoczoną przez najlepszych strażników w Equestrii. Co najgorszego może się stać? Dobrze, zaczęła Ivory, jej głos lekko rozbrzmiewał w ciszy przedziału. Oto co wiemy na ten moment. Ta kryjówka znajduje się kilka mil na południe od Dodge City, przy granicy z pustkowiem. W pobliżu magazynu nie ma żadnego miasta. Nie wiemy, jak załoga Dark Flare'a transportowała tam ludzi. To proste, powiedziała Sunny, starając się opanować głos, gdy podniosła zdjęcie i nieświadomie na nie spojrzała. Widniał na nim wychudzony człowiek, tylko skóra i kości leżący na dnie klatki. Z lekko zadrżała na ten widok, czując, jak żółć podchodzi jej do gardła. Mogłam być częścią czegoś takiego? Przełknęła ślinę i kontynuowała. Sam magazyn jest tuż przy torach kolejowych. Dark Flare po prostu płacił maszynistom, by zatrzymywali się przy magazynie, rozładowywali towar, a potem pociąg jechał dalej. W przedziale zapadła cisza, przez co Sunny podniosła wzrok. Wszyscy strażnicy patrzyli na nią z neutralnymi wyrazami twarzy. Jej uszy położyły się płasko, gdy znalazła się w centrum uwagi i nerwowo przełknęła. Jej wewnętrzny Pegas mówił jej, by uciekła, by wyrwała się z ciasnej przestrzeni i odleciała od całego tego stresu. Ciko! Wyjąkała Sunny, rozglądając się po obojętnych twarzach. Chinęła kopytem, zachęcając ją, by mówiła dalej. O cóż, ciągnęła Sunny, oblizując nagle wyschnięte wargi. M, to znaczy oni używali magazynu jako swego rodzaju przechowalni. To przyniosło jej kilka przewróceń oczami wśród strażników, więc nieco się skuliła. Przetrzymywali tam ludzi, którzy byli albo zbyt chorzy, by ich sprzedać, albo zbyt agresywni, by nadawali się na pupile. Że ci ludzie byli później wykorzystywani w walkach, choć wielu chorych nie przeżywało tak długo. Magazyn służył też do przechowywania cennych przedmiotów, które mogliśmy znaleźć. Jakich cennych przedmiotów? zapytała Ivory, wbijając w Sunny swoje czerwone oczy. Wszystkiego, co mogło być warte kilka bitów, wyjąkała Sunny. Atmosfera była napięta, co jej się wcale nie podobało. Spokojnie, Sunny. To pewnie sposób księżniczki, byś odpokutowała swoje winy. Nie postawiłaby cię w sytuacji, która mogłaby cię skrzywdzić, prawda? Spędziliśmy trochę czasu na pustyni i pustkowiu, więc czasem trafialiśmy na artefakty warte sporo pieniędzy. Dark Flare przechowywał je tutaj. Znalazł kucyka gotowego zapłacić za nie wysoką cenę. Cokolwiek, co można uznać za niebezpieczne, spytała Ivory. Ostatnio, gdy tam byłam, nie było niczego takiego, odparła Sunny. A jak dawno to było? Ponad 5 miesięcy temu, cicho powiedziała Sunny, opuszczając głowę i rumieniąc się. To wywołało pomruki wśród strażników. Niektórzy potrząsali głowami, inni tylko ciężko wzdychali. Sunny stały się jeszcze ciemniejsze. Więc nie masz dla nas żadnych przydatnych informacji, warknął strażnik, który przymocował kamerę do jej kasku. Sunny opuściła głowę jeszcze niżej, niemal chowając się pod stołem. Sierżancie Cutter, wystarczy, warknęła Ivory, rzucając ogierowi ostre spojrzenie. Mamy ogromne szczęście, że panna Breeze jest z nami. Każda informacja, absolutnie każda, którą może nam przekazać, jest użyteczna i doceniana. Sierżant burknął coś pod nosem, a spojrzenie Ivory stało się jeszcze bardziej przeszywające. Przepraszam, co powiedziałeś? Pytała, jej głos był lodowaty. Nic, proszę pani, warknął strażnik, nie podnosząc wzroku. Tak myślałam, parsknęła Ivory, po czym znów skupiła się na Sunny. Jej wyraz twarzy nieco złagodniał. Dziękuję za informację, panno Breeze. Rozświetlając róg, Ivory wyciągnęła ze stosu dokumentów na stole duży plan budynku. Rozłożyła go płasko i rozejrzała się po strażnikach, którzy wszyscy przyglądali się schematowi. Ale zaczęła Ivory profesjonalnym tonem. Dotrzemy na miejsce za kilka minut. Nie spodziewamy się tam nikogo, ale bądźcie gotowi na wszystko. Musimy działać szybko, by schwytać każdego, kto mógłby jeszcze czaić się w magazynie, więc chcę, by sierżant Stacker skinęła w stronę szorstko wyglądającego, stalowo-szarego Pegaza obok niej. Zabrał swój oddział i wszedł przez górne okna. Emp, przepraszam, powiedziała niepewnie Sunny, podnosząc kopytko. Wszyscy spojrzeli na nią, większość z warknięciem. Wiedziała, że są zirytowani jej przerwaniem, co wcale nie pomagało jej pewności siebie. Tak, zapytała Ivory, uniosła brył. Nie powinniście tego robić, mruknęła Sunny, wpatrując się w stół. Chciała się spojrzeć w górę i zobaczyć ich gniewnych min. Naprawdę nie pasuję tutaj. A to dlaczego? Znowu warknął sierżant Cutter, zgrzytając zębami. Sunny nie była pewna, co zrobiłaby go rozłościć, ale wyraźnie nie znosił jej obecności. Bibo Dark Flare pewnie podłożył pułapki przy oknach, wyjąkała Sunny, kładąc uszy płasko. O, on był dość paranoikiem i dbał o to. Przypadkiem nie natrafił na kryjówki bez konsekwencji. I mówisz nam o tym dopiero teraz, warknął sierżant Cutter. Jego oczy płonęły. Sunny zajęczała, kładąc głowę na stole. Chciałabym być teraz po niewiele z Maxem i Twilight, pomyślała, mrugając łzami. Tęsknię za przyjaciółmi. Sierżancie, dość, ryknęła Ivory, uderzając kopytem w stół. Jeszcze jedno słowo, a zadbam, byś wrócił do Canterlotu w skrzyni. Zwracając się znów do Sunny, dodała znacznie łagodniejszym głosem. Więc mówisz, że Dark Flare podkładał pułapki przy oknach. Sunny skinęła głową, wciąż nie patrząc w górę. Czy to znaczy, że całe miejsce może być jedną wielką pułapką? Sunny pokręciła głową, rzucając Ivory krótkie spojrzenie. Nie. Dark Flare bardzo nienawidził Pegazów i ustawiał pułapki tylko na nich, ładunki wybuchowe przy oknach, drut kolczasty i sieci pod sufitem. Jednorożce i kucyki ziemne mogły wchodzić i wychodzić bez problemu. Jak proponujesz nam postąpić? Zapytała Ivory neutralnym tonem. Sunny nagle uświadomiła sobie wszystkie wbite w nią spojrzenia i znów poczuła, jak policzki jej płoną. Dopóki żaden Pegas nie wzbije się w powietrze w pobliżu lub w magazynie, nie powinno być problemu, powiedziała cichym głosem, wciąż opierając głowę o stół. O, i uważajcie na klatki, zwłaszcza zakryte. Flair trzymał zarażonych ludzi jako zabezpieczenie. Ivory skinęła głową, pocierając podbródek kopytem. Zwracając się do sierżanta Stackera, uśmiechnęła się. Dobrze, Zmiana planu. Twój oddział obejdzie budynek i wejdzie tylnym wejściem, zaświergotała. Stacker zasalutował jej krótko. Sunny mrugnęła, zaskoczona, że Ivory faktycznie słucha jej rad. Wyglądało na to, że nie tylko ona tak myślała. Nie wierzę, że jej słuchamy, mruknął Cutter, zgrzytając zębami. Oczy Ivory zabłysły, gdy spojrzała na Ogiera. Skrzynia, Cutter. Skrzynia, powiedziała lodowatym tonem. Cutter tylko warknął i się wycofał z ogonem między nogami. Ivory obserwowała go, zanim zwróciła się do reszty strażników zgromadzonych przy stole. Głośny zgrzyt wypełnił powietrze, gdy pociąg zaczął hamować. Dobrze, dotarliśmy. Oddział Stackera wejdzie od tyłu. Reszta ze mną, frontalne wejście. Jeden ze strażników pochylił się ku stojącemu obok. To najlepsze wejście, szepnął, wywołując chichot kolegi. Ucho Ivory drgnęło, ale zignorowała parę. Panno Breeze, powiedziała, spoglądając na Sunny. Pójdziesz z oddziałem Stackera i pomożesz im, jak tylko możesz. Chcę, byś była gotowa do działania. Przy pierwszym znaku kłopotów masz wynosić się stamtąd najszybciej, jak się da. Stacker i jego ludzie osłonią cię, jeśli zajdzie potrzeba. Lepiej dmuchać na zimne. Skinęła słabo głową. W porządku, ruszamy. Pociąg zatrzymał się. Drzwi przedziału otworzyły się i strażnicy zaczęli wysiadać. Sagiem podniosła się ze stołu i podążyła za nimi. Niebo było zachmurzone, niskie, szare chmury wisiały nad ziemią. Mżyło zamarznięte krople deszczu odbijały się od kasku i zbroi Sunny. Jej oddech zamieniał się w kłęby pary w zimnym powietrzu. Zamknęła oczy na chwilę, ciesząc się uczuciem chłodnego wiatru na twarzy, po czym skupiła się na zadaniu. Strój Sunny wydawał się nieporęczny i ciężki, gdy się poruszała, kolejny dowód, że kompletnie nie pasowała do tej sytuacji. Podążała za swoimi towarzyszami w kierunku magazynu, okrążając ogromny budynek stojący tuż przy torach. Miał prawie 3 piętra wysokości i był kompletnie zaniedbany. Niektóre okna były zabite deskami, inne popękane lub wybite. Farba łuszczyła się ze ścian, a połowa drewna była zgniła. Konstrukcja skrzypiała złowrogo przy każdym podmuchu wiatru, kołysząc się lekko. Całe miejsce wyglądało, jakby lada chwila miało runąć. Wszyscy poruszali się w ciszy, wykorzystując osłony. Sunny dreptała za nimi, potykając się, starając się być cicho, ale szło jej to fatalnie. Kilka razy omal nie przewróciła się twarzą na ziemię. Ostatnim razem niemal upadła pod ciężarem zbroi, ale jeden ze strażników złapał ją w ostatniej chwili, stawiając z powrotem na kopyta. Zarumieniła się i opuściła głowę, zawstydzona. Klacz tylko poklepała ją po ramieniu i zachęcająco się uśmiechnęła. Miło wiedzieć, że nie wszyscy mnie nienawidzą, pomyślała Sunny, gdy strażnik znów schował się za osłoną. Gdy zbliżyli się do tylnego rampy załadunkowej, Stacker podszedł cicho do Sunny, powodując, że podskoczyła. Te kucyki potrafią poruszać się tak cicho w zbroi, tego nigdy nie zrozumie. Ktoś powinien ci zawiesić dzwonek, syknęła, przyciskając kopytko do piersi, próbując uspokoić łomoczące serce. On tylko się zaśmiał z głową. To by zniweczyło cel, proszę pani, szepnął, rzucając szybkie spojrzenie wokół, idąc dalej. Sunny zauważyła, że w przeciwieństwie do reszty nie nosił kasku. Zamiast tego miał czapkę z daszkiem, który opadał nisko nad jego niebieskimi oczami, z których jedno miało pod sobą małą bliznę. Nerwowa? Zapytał, zwracając się do niej. Skinęła sztywno głową, a jej skrzydła zaszumiały niespokojnie. Nie martw się, proszę pani. Znamy twoją historię. Księżniczka osobiście nas o tym poinformowała. Nie daj się tym przejmować, dodał, zauważając strach na twarzy Sunny. Niezależnie od wszystkiego mamy twoje plecy. Złego ci się nie stanie, dopóki jesteś z nami. Poklepał ją skrzydłem po plecach, mrugając do niej. Odwzajemniła mu się słabym uśmiechem. Dzięki, cicho, powiedziała Sunny. Tu trzymaj się nas, a jeśli zrobi się gorąco, schyl głowę, a my zadbamy, byś wyszła cało, powiedział. Jego twarz stała się nagle kamienna, a oczy nabrały stalowego wyrazu. Dając znak swoim żołnierzom, zajął pozycję przy zamkniętych drzwiach rampy. Pozycja do wyważenia, syknął do reszty oddziału, który ustawił się wokół drzwi. Nerwowo Sunny stanęła za nimi, starając się nie przeszkadzać. Czekamy na sygnał, mruknął Stacker, unosząc skrzydło, gdy chwytał za klamkę. Przez kilka sekund panowała cisza, aż w końcu rozległ się przenikliwy gwizd z przodu magazynu. Stacker uchylił drzwi na kilka cali, wsuwając małe cylindryczne urządzenie. Szybko zamknął drzwi i z wnętrza rozległ się głuchy łomot. Stacker chwilę się zawahał, po czym z wysiłkiem otworzył drzwi na oścież. Dwóch strażników wślizgnęło się do środka, zanim drzwi zdążyły się całkowicie otworzyć. Czysto, zawołał jeden z nich. Stacker skinął kopytem i reszta oddziału weszła do magazynu. Sunny ruszyła za nimi, ale Stacker zatrzymał ją skrzydłem. Spojrzała na niego zdezorientowana. Policz do 10, potem wejdź, powiedział, po czym podążył za swoim oddziałem. Sunny stała sama przy drzwiach, cicha i samotna. Z przodu słyszała odgłosy sił Ivory rozpoczynających przeszukiwanie. Westchnąwszy ciężko, by uspokoić nerwy, opuściła głowę, zamknęła oczy i zaczęła liczyć. 1, 2, 3. Rozdzielcie się, usłyszała stłumiony głos Stackera z wnętrza. Przeszukajcie, czy ktoś jeszcze tu jest. Jak skończymy, przeszukamy pokój po pokoju w poszukiwaniu czegokolwiek ważnego. Strażnicy pomrukiem potwierdzili zrozumienie. 7, 8, 9, 10. Otworzywszy oczy, Sunny wyprostowała się i wślizgnęła do magazynu. Gdy znów znalazła strażników, wszystko było już skończone. Byli szybcy i profesjonalni. Zdążyli przeszukać cały magazyn i ogłosili wolne, zanim weszła do budynku. Gdy dołączyła do oddziału Stackera, kierowali się już do głównej sali. Ivory Pyre stała na środku, rozkazy swoim strażnikom, którzy kręcili się, przeszukując skrzynie i pudła. Gdy podeszli, Stacker zasalutował. Tylne pomieszczenia czyste, proszę pani. Żadnych śladów, kucyków ani ludzi. Wzajemniła salut, skinąwszy głową. Bardzo dobrze, powiedziała, rozglądając się po magazynie. Wygląda na to, że nikogo tu nie było od dawna, jeśli warstwa kurzu coś znaczy. Sunny rozejrzała się i zauważyła, wszystko pokryte było grubą warstwą kurzu i pajęczyn. Gdy Ivory i Stacker rozmawiali, jeden ze strażników podbiegł salutując. Proszę pani, na drugim poziomie znaleźliśmy 7 ludzi w klatkach. 5 najwyraźniej zmarło z głodu, ale 2 jeszcze żyje i jest bardzo słabych. Niech medyk się nimi zajmie. Jeśli da się ich uratować, zabierzcie ich do pociągu i natychmiast rozpocznijcie opiekę. Jeśli nie, skróćcie ich cierpienie jak najszybciej i najłagodniej, powiedziała Ivory. Skinął głową i odbiegł. Ivory westchnęła, zdjęła kask i przeczesała kopytem krótką grzywę. Wygląda na to, że nie zostało tu nic wartościowego, powiedziała zmęczonym głosem. Wygląda na to, że wszystko zabrali, zanim odeszli. Rozkazy, proszę pani, zapytał Stacker, wciąż na baczność. Ivory znów westchnęła, po czym założyła kask i zaciągnęła paski. Zabierzcie wszystko, co może być przydatne, do pociągu. Ładnie sprawdźcie każdy pokój, a potem spalcie to miejsce. Nie ma sensu zostawiać im czegokolwiek, co mogłoby się później przydać. Właśnie miała odejść, gdy podeszła kolejna strażniczka, trzymając w magii małe, ciemne pudełko. Proszę pani, powiedziała strażniczka, salutując, znaleźliśmy to na 3 piętrze w zniszczonym sejfie w starym archiwum. Nie jesteśmy pewni, co to jest, ale wygląda na ważne. Ivory rozbłysł i delikatnie uniosła pudełko magią. Przesuwając je przed twarz, przyjrzała mu się uważnie. Sunny również się przybliżyła, próbując lepiej je zobaczyć. Pudełko było zrobione z ciemnego drewna, z srebrnymi obwódkami na krawędziach. Na wieku była stalowa klamra, trzymająca je szczelnie zamknięte, choć nie wydawało się, by było zamykane na klucz. Samo pudełko było w dobrym stanie, w przeciwieństwie do reszty magazynu. Dlaczego zabrali wszystko inne, ale to zostawili? Mruknęła Ivory, marszcząc brew. Podnosząc głos, zwróciła się do strażniczki. Ktoś próbował je otworzyć. Nie, proszę pani, odpowiedziała strażniczka, kręcąc głową. Myślisz, że może być podłożone? Zapytał Stacker, podejrzliwie patrząc na pudełko. Ivory skinęła głową, obracając je w magii. Gdy Sunny obserwowała je, unoszące się w powietrzu, zmarszczyła brwi, czując, że coś jej nie daje spokoju. To pudełko wygląda znajomo, pomyślała Sunny, pocierając podbródek kopytkiem. Gdzie ja to widziałam? Co pani proponuje z nim zrobić? Zapytał Stacker, przechylając głowę. Ivory milczała przez kilka sekund, zastanawiając się. Zabierzcie je do pociągu i nałóżcie magiczny tłumik, powiedziała w końcu, unosząc pudełko w jego stronę. Niech jednorożce w Canterlocie się temu przyjrzą. Może uda się ustalić, czy Sunny sięgnęła i wyrwała pudełko z magii Ivory, ignorując jej protest. Stacker rzucił się, by ją powstrzymać, ale było za późno. Sunny chwyciła wieko pudełka i jednym ruchem kopytka otworzyła je. Zarówno Stacker, jak i Ivory drgnęli, ale nic się nie stało. U cholery strzeliło do głowy, syknęła Ivory, wpatrując się w nią wściekle. A gdyby to wybuchło nam prosto w twarze, Stacker przytaknął, rzucając Sunny twarde spojrzenie. Zignorowała ich oboje i zajrzała do pudełka. Wnętrze było wyłożone karmazynowym aksamitem, a na środku spoczywał mały, dziwny przedmiot. Ostrożnie sięgając kopytem do środka, Sunny podniosła przedmiot, dokładnie mu się przyglądając. — Co to jest? — zapytał Stacker ledwie powyżej szeptu. — Nie wiem — cicho odpowiedziała Ivory, przechylając głowę na bok z lekkim zmarszczeniem brwi. — Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Oboje zbliżyli się do przedmiotu trzymanego przez Sunny, wszyscy troje wpatrując się w niego z ciekawością. Był to mały, prostokątny przedmiot wykonany z materiału, którego Sunny nigdy wcześniej nie widziała. Powierzchnia przedmiotu była lekko błyszcząca, niemal jak lustro. Przez środek biegła długa, cienka pęknięcie, rozgałęziające się na mniejsze rysy przy krawędziach. Boki były srebrne, z małymi rowkami i wypukłościami rozrzuconymi nieregularnie. Powoli obracając przedmiot w kopytach, Sunny zauważyła, że tył był zrobiony z tego samego materiału co przód. Był jednak w nieco lepszym stanie, bez pęknięć. W jednym z rogów znajdowały się dwa małe kółka, jedno nieco mniejsze od drugiego. Na tylnej części wygrawerowane były też jakieś słowa w języku, którego nie rozpoznawała. Jedyne, co potrafiła rozszyfrować, to symbol srebrnego jabłka z nadgryzionym bokiem.